Wita się z Państwem ojciec Benedykt, w naszym studiu profesor Mariusz Orion-Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju. Podejmujemy temat polityka surowcowa, bilans otwarcia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, na nowo pan objął funkcję głównego geologa kraju, a zatem wiemy, że na zakończenie pełnienia funkcji poczynił pan sprawozdanie, można powiedzieć bilans zamknięcia, po 8 latach bilans otwarcia, i prosimy o przybliżenie i przedstawienie nam w głównym zarysie tego bilansu, gdyż chcemy, by ta część była bardziej poświęcona dialogowi ministra ze słuchaczami. Już teraz Państwa do tego dialogu i współtworzenia naszego spotkania zapraszam.
Szczęść Boże, dziękuję ojcu. No, rzeczywiście ojciec zwrócił uwagę, że miałem to sprawozdanie. To sprawozdanie jest do obejrzenia na mojej stronie internetowej. No ale oczywiście ten bilans zamknięcia nie mógł być pełny taki, jaki powinien być, bo nie o wszystkim należy mówić ze względu na interes państwa. I tak samo przy otwarciu, przy bilansie otwarcia trzeba mówić dość oszczędnie po to, żeby pomóc państwu, po to, żeby z jednej strony powiedzieć po prostu prawdę, ale po drugie, żeby jednak państwu polskiemu pomóc, a nie zaszkodzić. Czyli państwo powinno wiedzieć, słuchacze, obywatele, co się stało w ostatnich tych 8 latach i jaki stan żeśmy zastali, ponieważ odpowiadał w rządzie polskim, w Ministerstwie Środowiska za zasoby geologiczne w ogólności, no to trzeba by podsumować. No i jeśli ojciec pozwoli, to w takich punktach, które potem będzie można rozwinąć w rozmowie, byśmy powiedzieli tak, że Polska nie prowadziła jak dotąd polityki surowcowej państwa. Zaczątki tej polityki surowcowej były prowadzone, właśnie rozpoczęły się w Ministerstwie Środowiska, kiedy byłem zastępcą ministra środowiska, pani profesora Szyszko, w latach 2005-2007 w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w zakresie geologii. Właśnie byłem głównym geologiem kraju i wtedy żeśmy taki zarys zrobili tej polityki. Miała być powołana Polska Służba Geologiczna jako organ państwa, reforma administracji geologicznej, nowe prawo geologiczne i górnicze. Rozpoczęliśmy projekt zwany gazem niekonwencjonalnym, czyli pierwsze koncesje na poszukiwanie gazu łupka, określona strategia. Było wiele innych zadań, jak zdobycie dostępu do pierwiastku ziem rzadkich w Mongolii, jak wzmocnienie pozycji Międzynarodowej Organizacji Namorskiego. Byłem prezydentem Rady przez rok, najważniejszego organu, który udziela koncesji na poszukiwania i mam nadzieję niedługo na eksploatację zasobów denoceanicznych. Mnóstwo innych rzeczy, które walka z nielegalną eksploatacją i tak dalej, i tak dalej. No i po tych 8 latach trzeba by to wszystko podsumować, zobaczyć, co się stało. No i tej polityki rzeczywiście nie prowadzono, bo to, co prowadzono, to, co zrobiono do 2007 roku, w tym krótkim dwuletnim okresie, to potem zupełnie zarzucono, nawet do tego stopnia, że jak budowa statku poszukiwawczo-eksploatacyjnego, czy reforma administracji geologicznej, czy powiedzmy inne rzeczy, zostały zaniechane. Nawet organy doradczo-kontrolne ministra, który przecież nie jest alfą i omegą, tylko stara się pełnić rolę trochę polityczną, trochę merytoryczną, branżową, to były przecież organy doradcze, kontrolne, takie jak Rada Geologiczna, Rada Górnicza, Komisja Geoekologii, Metod Analitycznych, nowoczesne technologie wprowadzające. To wszystko zostało natychmiast rozwiązane przez rząd w 2008 roku, nowy rząd PO-PSL, nawet w końcu 2007. No i w tej chwili to restytuujemy. Jutro się zbierze na inauguracyjnym posiedzeniu te trzy ciała. Będziemy dyskutować o potrzebie zmiany prawa geologicznego i górniczego, o nowych technologiach, które należy wprowadzić w poszukiwania geologicznych, o nowych trendach. No i co zrobić w tej sytuacji, kiedy mamy potężną zapaść w polityce surowcowej, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Surowce bardzo mocno potaniały, co oznacza, że na w tym czasie w zasadzie poszukiwania, można powiedzieć, namówianie inwestorów na poszukiwanie będzie bardzo, ale bardzo to trudne. Nie to, co było wiele, kilka lat temu. I to mimo wszystko sprawa została zaprzepaszczona przez PSL, kiedy warunki były najlepsze z możliwych do poszukiwań, bo chciano inwestować, bo surowce były bardzo drogie, była wielka koniunktura. Teraz jesteśmy w tym elemencie, no, w cyklu surowcowego, można powiedzieć, chyba na dnie. Zobaczymy, czy jeszcze gorzej nie będzie. No ale to też warto wykorzystać ten czas na przeorganizowanie się, przygotowanie nowego prawa. Tak więc, co jeszcze w tym zakresie? Bo warto pamiętać, że te nowe surowce naturalne mogą dawać impuls, ale też warto powiedzieć, że cały profil surowcowy może determinować profil gospodarczy państwa, w tym profil energetyczny. Nie odwrotnie. My musimy bazować na tych surowcach, jakie mamy, a mamy ich sporo i o tym będziemy za chwileczkę rozmawiać. To nie brak surowców czasem determinuje jednak, jak się rozwija gospodarka, jaki jest profil, a także to, że na przykład rozwijają się nowe technologie, które zarzucają dotychczas potrzebne surowce. Dziś próbuje się na siłę pozbyć węgla, ale to są oczywiście bardzo ideowe, czy nawet biznesowe przyczyny, dość można powiedzieć nieczyste, bo węgiel powinien w warunkach polskich być podstawą do energetyki. Tak jest, takie mam uwarunkowanie, z tego korzystajmy. Polska oczywiście, można powiedzieć, dość pewnie, jeśli nie jest najbogatszym, a wygląda, że najbardziej różnorodnym, na pewno geologicznie krajem Unii Europejskiej i bardzo bogatym, być może najbogatszym. Trudno jest to oczywiście porównywać, bo są różne metody klasyfikacji, złóż, oceny i tak dalej, więc nie jest to łatwo. A każda działalność geologiczna czy górnicza daje, jeden pracownik w tym zatrudniony daje kilka miejsc pracy, 4, 5, 8. To zależy w jakim zakresie, a to oznacza, że te miejsca implikowane są największą z punktu widzenia społecznego zaletą inwestowania w pracę geologiczno-górniczą. Polska niestety nie jest totalnie zdezorganizowana. Państwo nie posiada narzędzia, więc brak służby geologicznej, więc tego organu, który zbiera informację geologiczną, która jest najcenniejszym tym elementem geologii, przetwarza ją, udostępnia, czyni ryzyko inwestorów dużo niższe, a jednocześnie zabezpiecza interes państwa, czyli jest tym, który ma pełną wiedzę w garści i tej wiedzy, tą wiedzę odpowiednio pomnaża. Także trzeba pamiętać o tym, że dotychczasowa ta polityka, jaka teraz była prowadzona, czy można powiedzieć, jeśli w ogóle jej strzępy istniały, to można powiedzieć taki patchwork, czyli takie z ład składane elementy, które mają jeszcze do tego dziury. Zupełnie nieprzystające, pokrywające się niektóre kompetencje, czasem rozbieżności, co spowodowało, było do tego stopnia bałagan nawet na poziomie centralnym, że można było wydawać koncesje jednym i drugim na zakładające się tereny, w tym sensie, że jeden posiadał jeden element niezbędny do wydania koncesji, drugi element do wydania koncesji, potem te koncesje zostały jednemu wydane, czyli drugi mógł mieć pretensje, oto powstały spory sądowe, które się ciągną. Były też takie sytuacje, że ktoś powinien uzyskać koncesję, bo gwarantuje wydobycie, inny uzyskał tylko dlatego, że zaproponował teoretycznie lepsze warunki poszukiwań, ale wcale, można powiedzieć, by się należało wspierać, czy one były lepsze. No interes państwa generalnie nie był odpowiednio zabezpieczony. No stąd już w tej chwili mamy 3-4 spory sądowe dość poważne, w tym jeden arbitraż na poziomie międzynarodowym. Więc zaczyna być dość niebezpiecznie. Taki chaos, dezorganizacja, brak organizacji w ogóle państwa i złe prawo, no powoduje, że ryzyko dla inwestora bardzo rośnie, a skoro rośnie, bo kto w takim chaosie chce inwestować, a skoro rośnie ryzyko, no to znaczy, że potem oczekiwanie nagrody za ryzyko, czyli tak naprawdę po prostu zysk musi być wyższy przez inwestora, który będzie inwestował. Stajemy się krajem, staliśmy się krajem wysokiego ryzyka inwestycyjnego. No do tego doprowadziła Platforma Obywatelska PSL. No i trzeba sobie z tym teraz radzić, czy jednym z głównych zadań, które przed sobą stawiamy, to obniżenie ryzyka inwestycyjnego, tak żeby inwestowanie w Polsce było bezpieczne, bo jak będzie bezpieczne, to wtedy ten zysk, tę nagrodę za ryzyko podzieli między siebie państwo i inwestora, więc państwo będzie miało mieć, mogło mieć zyski. A nie tak jak w tej chwili, to co ojciec już w telewizji powiedział, jak złota kura znosząca złote jaja, patrzy na to, jak jej te jaja złote się zabiera, a jest na głodowych, powiedzmy, wyżywieniu. No i to tyle, jeśli chodzi o organizację państwa, prawo fatalne, powodujące konflikty, stałe jątrzenie, stałe konflikty. Następna rzecz, która oprócz tych luk prawnych, to że w połowie powiatów nadal taką diagnozę wykonałem w 2006 roku i nadal faktycznie niewiele się zmieniło, czy nic niemal się nie zmieniło. Nie ma geologów powiatowych, czyli geologów najniższego szczebla administracji, a to oznacza, że wiele kruszy w Polsce, być może około 30%, jest pozyskiwana bez koncesji, może i 40, trudno powiedzieć. Pokazywane to było na mapach. Można porównać, w dużym stopniu pokrywają się te tereny tam, gdzie jest więcej eksploatacji bezkoncesyjnej, więc nielegalnej, tam brak jest geologów powiatowych, a raczej odwrotnie, jeśli chodzi o związek przyczynowo-skutkowy. Zresztą nawet tam, gdzie są zatrudnieni na stanowiskach geologów, to w około 40% są to osoby, które nie mają w ogóle wykształcenia geologicznego, nie są związane z geologią. To też rodzi negatywne skutki. I to było do tego stopnia nawet, że w poprzednim rządzie przez półtorej roku, prawie dwa lata, mieliśmy taką sytuację, że główny geolog kraju nie był geologiem. Dyrektor departamentu wiodącego w rządzie Departamentu Geologii nie był geologiem, daleko było do geologii, i dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, któremu przypisano służbę geologiczną, rolę służby geologicznej, też nie był geologiem, więc to nie mogło po prostu funkcjonować. Całe państwo, to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś poszedł na przykład do okulisty, prawda, i okazuje się, że okulista jest stomatologiem. No bliskie, ale to jednak jest mimo wszystko, nie chcielibyśmy się tak leczyć. No i cóż, ta plaga nielegalnej eksploatacji to nie tylko straty w środowisku, zanieczyszczenia wód gruntowych, brak podatków, ale także niszczenie tej zdrowej tkanki, która w sposób legalny pozyskuje koncesję, płaci podatki. Więc to trzeba to szybko zmienić i wstawienie już Wyższego Urzędu Górniczego do roli pilnującego nielegalnej eksploatacji nie sprawdziło się, ocenił to bardzo źle, ocenia to Najwyższa Izba Kontroli. Będziemy próbowali tę sprawę reformować. Sprawa następna to fiskalizm państwa, tak ustawiony, że zysk, że opodatkowanie niektórych kopalin jest tak ustawione, że opłaca się wydobywać tylko te najlepsze, w cudzysłowie powiedzieć, kąski ziemi, pozostawiając dobre kopaliny, ale mniej przynoszące, mniejszy zysk już w ziemi, powiedzmy na zawsze. Czyli to nie jest zrównoważony rozwój, to nie jest efektywne gospodarowanie zasobami, tylko to jest tak, jakbyśmy wzięli i od sztuki jabłka opodatkowali powiedzmy sadownika, to będzie zbierał tylko tego, który dzierżawi, bo tak naprawdę to dzierżawi ten sad, więc zbierze tylko te jabłka, które są najładniejsze, bo płacimy od sztuki, a nie od ilości tych jabłek, od jakości i tak dalej. Więc to ten system jest po prostu fatalny, musimy go zmienić. On dotyczy przede wszystkim miedzi i srebra, ale także i innych kopalin. Niektórych zresztą podatków i para podatków, różnych opłat, jakby policzyć, to polska działalność geologiczna, górnicza płaci około 20. No to jest bardzo skomplikowany system, kazący utrzymywać rzesze ludzi, potrzebnych, fachowców, ale jednak takich, którzy mogliby robić coś innego, produktywnego, prawda? No i ten fiskalizm jest, tak jak powiedziałem, doprowadzający do niektóre firmy po prostu do bankructwa nawet. można powiedzieć, ta desorganizacja państwa doprowadziła do bankructwa nawet takie firmy geologiczne, które obsługiwały budowę autostrad, czy budowę wielkich budynków, gdzie tam musi być duże rozpoznanie geologiczne w zakresie geologii inżynierskiej. Te firmy, pracując rok czy dwa nawet, dla niektórych wykonawcy nie dostawały pieniędzy, bo oni nie płacili, musieli natomiast zapłacić VAT, no to doprowadziło do upadku te firmy, no i w tej chwili, cóż, niby tak dalekie jak budowanie autostrad sprawy doprowadziły do tego, źle prowadzone przez rząd PO-PSL, doprowadzić do strat tysięcy fachowców na bruk lub będą zatrudnieni w firmach obcych, które przejmą te obowiązki. No chyba nie o to chodzi, bo to są firmy z wiedzą i zapleczem eksperckim. Jeśli chodzi o te sprawy fiskalne, to powiedzmy krótko omówiłem. Natomiast my generalnie nie wykorzystujemy swojego potencjału zasobów, nie tylko energetycznie, tylko węgla kamiennego, który jakiś naprawdę dziwnym trafem przynosi ciągle straty, kiedy powinien przynosić zysk. I to się da udokumentować, że powinien przynosić zysk. Więc teraz liczę tutaj na pana ministra Tchórzewskiego, który walczy o utrzymanie tych polskich kopalń jednak na powierzchni, co jest skrajnie trudnym działaniem. Pozdrawiam go tu serdecznie ode mnie, od całego Ministerstwa Środowiska, bo całego naszego zespołu, bo naprawdę trzymamy kciuki, że mu się udało. Mamy promowanie obcych technologii w polskie technologie, niektóre poszukiwawcze eksploatacyjne naprawdę są wydajne. Niestety to się nie udaje tego robić. Pamiętajmy o tym, że mamy około 4/5 zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej, niemal 100% węgla koksującego. My nie możemy importować węgla. My niestety importujemy węgiel. Mamy 3 zagłębia węglowe, oczywiście kluczowe zagłębie górnośląskie, ale także Lubelszczyzna. I znowu tu też są kłopoty związane z nieprawidłowo wydanymi koncesjami, czy powiedzmy, co za dużo może powiedziane, ale no budzące wątpliwości pewne działania. No i też trzeba jakoś z tego wyjść, z minimalizacją strat dla państwa. No strat się nie da zupełnie uniknąć, bo jednak każdy konflikt sądowy oznacza jakieś podnoszenie ryzyka. No, szczęście w nieszczęściu, mamy taką dekoniunkturę surowcową w tej chwili, że mało kogo tu już na świecie obchodzi. No ale te zasoby, które w Polsce są, to są naprawdę imponujące, jeśli chodzi o węgiel kamienny. Zależy jak liczyć, prawda, czy będą to bilansowe, czy pozabilansowe, czy przemysłowe, czy geologiczne zasoby, bo to są różne klasyfikacje, stopnie rozpoznania, kategorie A1, B, C1, D nawet, prawda, to są różne kategorie, w zależności od tej kategorii rozpoznania udokumentowania złoża możemy mówić o bardzo wielkich złożach albo mniejszych. Tak jest we wszystkich rodzajach kopalin, a na to się oczywiście składa poza warunkami geologicznymi także to, jaka jest cena surowca, jakie są stosowane technologie, jaka jest w tej chwili konfiguracja na świecie, jakie jest zapotrzebowanie, czy surowiec jest krytyczny, na przykład, że niektórych technologii nie da się prowadzić bez konkretnego surowca. Tu niektóre pierwiastki rzadkie właśnie tego typu są, albo ma potężne znaczenie ekonomiczne, tak jak my mamy właśnie ten węgiel koksujący, ma ogromne znaczenie ekonomiczne w przemyśle stalowym, a więc i jeśli chodzi o materiały. Także podobnie dużo mamy zasoby węgla brunatnego, to jest około powiedzmy kilkunastu procent tego, co posiada Unia Europejska, z tym, że tutaj jeszcze więcej zależy od tego, w jaki sposób będziemy rozpoznanie prowadzić i klasyfikować złoża. Tego może być 2-3 razy więcej, niż by dzisiaj się wydawało. Wystarczy zmienić technologię, wprowadzić inne i okazuje się, że złóż mamy znacząco więcej. Jeśli chodzi o inne zasoby, no torfu oczywiście mamy sporo, ale torf to nie tylko energetyka, przede wszystkim sprawy związane z poprawieniem jakości gruntów i tak dalej. Państwo to wszystko zapewne doskonale słuchacze wiedzą. Inne rzeczy to jest ropa naftowa. I w przypadku ropy naftowej, gazu ziemnego, czyli węglów złóż, węglowodorów, możemy je podzielić na tak zwane konwencjonalne i niekonwencjonalne. Te zasoby konwencjonalne to są zasoby, można powiedzieć, ropa czy gaz, które zostały przeniesione wymigrowały z układów, ze skał, z których powstały. I zostały złapane gdzieś dalej, gdzie migrowały w skałach, w tak zwane pułapki, są w szczelinach, w przestrzeniach porowych między ziarnami i tam, jeśli odwiert wykonamy, to tą ropę częściowo wyciągamy. Czasami to jest 20%, czasami 80%. Jeśli zastosujemy nowe technologie, tak jak to na przykład PGNiG i z instytutem nafty i gazu stosował w Bożencinie czy gdzie indziej, to można doprowadzić nawet do takiej eksploatacji bliskiej 100%. To jest super rzadkie na świecie, tak jak to się stało w Bożencinie, więc technologie są, trzeba odpowiednio wykorzystać. I mamy złoża niekonwencjonalne, czyli te, których węglowodory nie opuściły skały. Mówimy przede wszystkim tu o łupkowych tych skałach, bo jeszcze są inne rodzaje, o których już nie będziemy wspominać, niekonwencjonalnych złóż, gdzie skały po prostu są przesączone tym gazem czy ropą na poziomie molekularnym, można powiedzieć, na poziomie takim, że one nie są w stanie już w sposób naturalny opuścić tej skały, tylko trzeba zastosować odpowiednie technologie, które z tych minerałów super drobnych przestrzeni, dosłownie przyklejonych do ziaren, cząsteczki metanu czy innych węglowodorów będą w stanie je opuścić, to tylko potrzebne szczelinowanie, czyli to szczelinowanie hydrauliczne, to słynne, które zostało od czci wiary, powiedzmy, odżegnane. Okazuje się, że technologie są bardzo sprzyjające środowisku, bo to się dzieje wszystko na większej głębokości kilku kilometrów, więc nie ma szans na jakieś zanieczyszczenie na powierzchni, szczególnie w warunkach polskich. Jeśli chodzi o zasoby polskie ropy i gazu, no to znowu patrzymy, mówimy o tych zasobach takich, które nazywamy geologicznymi, czy prognostycznymi, czy takimi, które są udokumentowane. Zawsze tych złóż udokumentowanych jest nawet dziesięciokrotnie mniej niż tych, które są prognostyczne, czy zasoby geologiczne nawet. Więc te, które mogą, ale nie muszą być złożem, prawda, z różnych warunków, o czym już wcześniej wspomniałem. No i tych zasobów prognostycznych jest stosunkowo dużo, tych zasobów takich udokumentowanych niezbyt dużo, jeśli chodzi o gaz, ale to jest kwestia wyłącznie nowych poszukiwań technologii, bo tak jak gaz w łupkach był, tak on jest, tu się nic nie zmieniło. Tutaj porażkę poniosła organizacja państwa i prawo, podniesienie ryzyka inwestycyjnego, brak zainteresowania dalszymi poszukiwaniami przez inwestorów. No i generalnie to jest przyczyna porażki łupkowej, a nie tego, że tego gazu nie ma, bo ten gaz jest. Ile? Nie wiadomo. Zależy od technologii. Raz może być bardzo dużo, raz może być bardzo mało, zależy od podejścia. Jesteśmy na początku tej drogi. Pierwsze podejście się nie udało. Myślę, że inaczej by to wyglądało, gdyby Platforma Obywatelska i PSL nie przejęły władzy w 2007 roku, bo trzeba przypomnieć, że byliśmy pierwszym krajem po Ameryce Północy, po krajach Ameryki Północnej, który wydał koncesję na poszukiwanie eksploatacji. W zasadzie ponad już długo, długo nikt, można powiedzieć, że nadal Stany Zjednoczone są tym liderem światowym, absolutnym, niezkwestionowanym. Mieliśmy szansę być tym liderem numer 2, a najdalej 3 po Kanadzie. No perspektywicznie to jest Bałtyk, ale o tym to już nie mamy czasu mówić. No i Karpaty. Karpaty są dość bogate, te perspektywiczne zasoby są bardzo ciekawe do omówienia. To jest też temat osobny, raczej do rozmów fachowych. Cóż jeszcze? No, posiadamy znaczące ilości, największe na pewno w Europie, miedzi, srebra. No, w srebrze jesteśmy liderem światowym, w miedzi też liczymy się w zupełnej czołówce światowej. No niestety znowu tutaj były błędy związane ze źle wydanymi koncesjami dla podmiotów niektórych. No to spowodowało, że w tej chwili 80%, około może 75% powierzchni koncesyjnej na miedź, srebro, pierwiastki ciężarki, a więc te, które o znaczeniu strategicznym lub geopolitycznym bardzo dużym, a czasami krytycznym dla niektórych rzeczy, no przestaliśmy mieć kontrolę. Ta sprawa to jest taka, że państwo tak naprawdę utraciło kontrolę nad zmianami właścicielskimi wielu koncesji, nie tylko w miedzi i srebrze, ale także w innych zasobach. No, prawo jest źle skonstruowane. Państwo powinno mieć wpływ na to, jak są sprzedawane i komu nie tyle koncesje, co podmioty gospodarcze, które te koncesje posiadają. I w tym kierunku będziemy w tej chwili żyli. Generalnie taka sytuacja, którą teraz mamy, doprowadziła do tego, że mamy chaos, no i pole do miliardowej korupcji. Nikt oczywiście nikogo za rękę tutaj nie łapie, ale wiele poszlak wskazuje, że nie mogło tutaj być, taka zbieżność niektórych zdarzeń, no, sugeruje, że nie mogło być po prostu to przypadkowe, czy niewiedza, ale jakaś tego typu, no, intencja, której, no, ja bym nie pochwalał. I to zresztą potwierdza raport NIK dotyczący gazu w łupkach z 2014 roku, który suchej nitki nie zostawił na całym rządzie PO-PSL. No ale niestety, obarczając go praktycznie w całości za upadek polskich łupków, niestety nie udało się tego omówić w poprzednim Sejmie. A w tej chwili to chyba nie wiem, czy jest sens, czy aby ponowną kontrolę zrobić. No, to rzeczywiście ta kompromitacja polskiej była spektakularna. Gaz, jak powiedziałem, i ropa w nieznanych mi ilościach, ale znaczących jest. Wykonano około 70 otworów. Szczelinowań było kilkanaście, no ale boję się, że chyba żadne z nich nie było naprawdę w 100% prawidłowo wykonane. Mapa koncesji się bardzo skurczyła w Polsce. W tej chwili już tych koncesji jest niewiele. Są oczywiście tego wady i zalety. No, trzeba dawać sobie radę. Bez inwestorów zagranicznych nie jesteśmy w stanie odpowiednio wykorzystać naszych zasobów, ponieważ poszukiwania bardzo kosztują, nowe technologie są niezbędne. Przez 8 lat doprowadzono do zubożenia polskiego potencjału, tak zwanego CAPEX, czyli tego, co można inwestować w poszukiwania. No i jest zdecydowanie gorzej, koniunktura gorsza, inwestorzy, można powiedzieć, zrażeni do Polski, w związku z tym odbudowanie tego będzie trwało latami. Niestety, naprawdę nie da się tego szybko zrobić. Jeśli ktoś to obiecuje, no to po prostu tylko obiecuje. Cóż jeszcze? Może byśmy na tym poprzestali. No, mamy poważne kłopoty. To jeszcze można powiedzieć o naszych magazynach gazu, bo o tym mówiłem. Pamiętamy kilka lat temu, kiedy było pierwsze wejście Rosjan do Ukrainy, zielonych ludzików, to mówiło się, że jest zagrożenia dotyczące gazu, dostawy gazu do Polski. Ja wtedy podnosiłem bardzo mocno sprawy dotyczące małych magazynów, pojemności magazynowej gazu. Te magazyny się buduje w strukturach geologicznych, tak zwane bezzbiornikowe magazynowanie, i Polska okazuje się, że no wtedy miała około 2 miliardów metrów sześciennych pojemności, dzisiaj około 2,6, bo rozbudowano zbiornik Wierzchowice. W ostatnim roku go oddano, powiększone elementy do użytku. No ale cóż, to i tak jest mało, bo 2,6 miliarda metrów sześciennych to ma się nijak do tego, co mają trzy razy mniejsze Węgry, bo to jest trzykrotnie mniej, mniej więcej dziesięciokrotnie mniej niż Niemcy, 15-krotnie mniej niż Ukraińcy, 5-krotnie, 6-krotnie mniej niż nawet taka mała Łotwa, więc no, Polska pod tym względem jest totalnie bezbronna. Gazu mogłoby wystarczyć z tych magazynów w najlepszym wypadku na około miesiąc, a powinniśmy mieć przynajmniej na, powiedzmy, 1/3 roku tych zapasów gazu. No i w tym wszystkim na to się nakłada jeszcze symulowana innowacyjność, zapowiadanie szumne wspólnych programów, z wielomiliardowych nakładów. To wszystko zostało albo zmarnotrawione, ale niemal wszystko zmarnotrawione. Te pieniądze państwowe, które zostały zużyte, zrobione zostały, powiedzmy, wydane zostały na rzeczy, które w mojej opinii oczywiście były rzeczami zbędnymi lub powtarzaniem tego, co już dotychczas wykonano. Zobaczymy, jakie se będą tego efekty. Na to jeszcze trzeba poczekać, a dzisiaj to wygląda bardzo źle. Także dziękuję bardzo i liczę na to, że podyskutujemy na antenie ze słuchaczami.
Bardzo gorąco dziękuję. Pan wiceminister środowiska, profesor Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, w naszym studiu, w studiu Radia Maryja. Polityka geologiczno-surowcowa, bilans otwarcia to temat naszych rozmów. Przypominam numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Już Państwo telefonują. Ja jeszcze jedno takie szersze może pytanie. Z pańskich wypowiedzi medialnych wynika, że polityka geologiczno-surowcowa, żeby dobrze zafunkcjonowała, pan jako odpowiedzialny główny geolog kraju potrzebuje przynajmniej 3 lat. To jakby pierwsza część tego pytania. Drugie, polityka geologiczno-surowcowa, a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Jak te dwie rzeczywistości należy połączyć? I trzecia, wiemy, że ta polityka geologiczno-surowcowa to nie tylko kwestia Ministerstwa Środowiska, ale to na pewno Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury, Rozwoju, Skarbu, no nie wiem, finansów i wielu innych, z którymi współpracując można wystawić właściwy werdykt i zbudować podstawy długotrwałej i stabilnej polityki geologiczno-surowcowej.
No na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo zbieżny w poglądach i jest monolitem. W tej chwili trwają jeszcze tylko takie kosmetyczne rozmowy dotyczące podziału kompetencji, bo pojawiło się nowe ministerstwo, Ministerstwo Energii. Nie ma dzisiaj Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju bardzo, powiedzmy, kompetencje część przejęło. No i tutaj moja współpraca przy ministra Szyszko, współpraca z ministrem Tchórzewskim ma się świetnie. Nowym ministrem energii, który tworzy to ministerstwo, można powiedzieć jeszcze. Właśnie w tej chwili serdecznie go pozdrawiam, jest na Śląsku, pozdrawiam go naprawdę, bo ma wielką robotę do wykonania. No już zagospodarowanie przestrzenne, no, czym innym jest wiele osób, są regiony Polski takie, których społeczność jest świadoma tego, że inwestowanie w eksploatację, w poszukiwanie, potem eksploatację, to są wielkie zyski dla gmin, to są bogaci ludzie z dobrą pracą. Pamiętajmy, że górnictwo, najpierw geologia, poszukiwanie geologiczne w niewielkim stopniu, a potem eksploatacja w dużym stopniu, ingerują w środowisko, w szczególności jeśli są to kopalnie odkrywkowe, bo te w największym stopniu ingerują, powodując spore zmiany w środowisku, ale tego się nie da uniknąć. Pamiętać należy, że dzisiaj technologie rekultywacyjne są takie, że po 15 latach można doprowadzić do lepszego stanu środowiskowego na koszt inwestora niż to było przed eksploatacją. Więc tutaj bym nie postrzegał niektóre osoby, które się dają zwodzić, że to będzie pustynia i tak dalej. To taka sytuacja, jaka miała miejsce na przykład w przypadku eksploatacji siarki metodą wytopu podziemnego, powtórzyć się już nie może w naszych warunkach tej pustyni, prawda, czy nawet niektórych odkrywek węgla brunatnego. Dziś to zupełnie inaczej zachodzi, są odkładane poziomy glebowe, które potem wkładane są z powrotem. Można powiedzieć, niewielkie są zmiany w środowisku, szybka rekultywacja doprowadza do tego, że środowisko może być nawet w lepszym stanie. Natomiast ekologicznym oczywiście, natomiast oczywiście już nie takim naturalnym, bo niektóre zmiany zachodzą bezpowrotnie, kończy się struktura geologiczna, ale to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast co zostaje? No zostaje cała rozwinięta infrastruktura, wzbogaceni ludzie, rozwinięte usługi. Tak mamy do czynienia właśnie w gminach typowo górniczych związanych z węglem brunatnym przede wszystkim dzisiaj, bo kamienny bardzo duży regres przechodzi, czy związanych z na przykład z miedzią czy srebrem. Tam rzeczywiście to są najbogatsze gminy w Polsce, nie ma wątpliwości. No poza Warszawą, która ma swoją specyfikę, prawda? Są obszary w Polsce, gdzie ludzie bardzo chętnie widzieliby inwestorów, bardzo proszą o to, żeby ta inwestycje zachodziły, bo jest duże bezrobocie. No ale czasami wykorzystują inwestorzy, obiecując gruszki na wierzbie, a wiadomo, że zupełnie jakby inne cele są inwestycji. Państwo musi to wiedzieć, musi to kontrolować i uchronić społeczeństwo przed takimi możliwymi potencjalnie scenariuszami. Jest to właśnie zagospodarowanie przestrzenne. Odpowiednio trzeba zabezpieczyć, wskazać, gdzie te zasoby są, ale lokalne społeczeństwo musi mieć głos w tym, czy eksploatacja będzie prowadzona, czy nie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomek Zachodniopomorskiego. Ja mam takie jedno pytanie odnośnie zasobów gazu łupkowego, bo wiele się słyszy na ten temat. Na początku był taki wielki boom, wielka radość, że tego gazu łupkowego u nas jest tak dużo. Teraz niby czytałem, że te złoża są mniejsze. I właśnie takie pytanie do szanownego gościa. Jak to właściwie jest z tym gazem łupkowym? Jakie szacunkowe dane, jakby to można było ocenić, określić? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No, sytuacja wielkiego boom nie było na początku. Proszę pamiętać o tym, że gaz w łupkach w Polsce rozpoczął się na przełomie 2005 i 2006 roku, kiedy będąc głównym geologiem kraju, zacząłem poszukiwać inwestorów i do pierwszych wierceń. Pierwsze koncesje wydane zostały na przełomie 2006 i 2007 roku z pewną strategią w bardzo ograniczonym zakresie, tak żeby ryzyko przerzucić z całości na inwestora i mieć kontrolę nad zmianami właścicielskimi, nad całym inwestycją, jednocześnie utrzymując tych 90% koncesji w rękach państwa po to, żeby móc czymś zachęcić inwestorów ewentualnie następnymi koncesjami, już opierając się nowym prawie geologicznym, już opierając się na służbie geologicznej. Także ten boom wielki był medialny dopiero wtedy, kiedy Platforma doszła do władzy, jak się zorientowali, o co tutaj chodzi. To zaczęli, prawda, bębnić w telewizji. Tusk tutaj się naopowiadał różnych rzeczy, naobiecywał, chyba nie za bardzo rozumiejąc, o czym w ogóle rozprawia. Mówił eksprezydent Komorowski o jakimś kopaniu tych łupków, w ogóle no, bzdur ogromna opowiadano, no, chwyciło to medialnie, wygrali wybory w 2011 roku w dużym stopniu, w mojej opinii, na tym. No i tyle, a potem przyszło rozczarowanie, ale to już no, nie dało się więcej tych kłamstw utrzymywać, bo rzeczywiście inwestorzy się wycofali. Dlaczego się wycofali? Oczywiście podstawową przyczyną był wzrost ryzyka inwestycyjnego, prawda? Czyli to wszystkie inne były albo skutkami, albo przyczynami tego wzrostu, tego ryzyka, ale to jest jakby oś, która spowodowała upadek tej inwestycji. Czy ile tego gazu jest? No niestety po tylu odwiertach nie wiem, ile tego gazu jest. Ja opublikowałem taką wartość 1,9 biliona metrów sześciennych gazu wydobywalnego. To jest mniej więcej na 100 lat zapotrzebowań dla Polski. Plus oczywiście nieznane mi zasoby ropy. Nie wiem, ja nie mam takich metod w laboratorium, jaką dysponują firmy amerykańskie. Coś tam porobiłem samodzielnie i tak mi to wyszło wiele lat temu. Nie wiem, ile tego gazu jest. Na pewno w mojej opinii jest więcej niż to przedstawił Państwowy Instytut Geologiczny kilka lat temu pod nadzorem rządu Tuska, który zaniżył szacunkowe ilości, szacunki amerykańskie 10-krotnie. No jeśli zrobił to w ten sposób, to cóż to oznacza, że ta sama inwestycja w poszukiwania znacznie trudniejsza jest, jednocześnie oczekiwany zysk jest wielokrotnie mniejszy. Jeśli koszty stałe są wysokie, to okazuje się, że zysku w ogóle nie ma, prawda? To był wielki błąd publikowania tego typu raportu. No, on był rzeczywiście takim już bardzo, bardzo ciężkim kamieniem u szyi. Bardzo ciężko było się z tego podźwignąć, bo skoro polski rząd nie mówi, że nie ma gazu, no to znaczy, że tego gazu nie ma. A tak było niestety, tak, bo tak ten rząd powiedział.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy. Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam. O, ojca, pozdrawiam gościa, pana profesora. Mówię Jarosław z Wejherowa. W pierwszej części bodajże, bo też nie słuchałem całości, ale usłyszałem coś takiego od pana profesora, że nie ma takich struktur geologicznych, które byłyby nieprzepuszczalne, tak zrozumiałem, tak? W kontekście właśnie gazu łupkowego, szczelinowanie i tak dalej, bezpieczeństwo jest wątpliwe tej metody, ale jeszcze wracając do innego tematu, dlaczego jakoś tak, pan profesor na pewno wie i w tej chwili jak odpowiedzialna osoba, dlaczego nie mówi się o nic, o geotermii, której mamy na zawsze pod dostatkiem i za darmo? Dlaczego nie można wymusić tego producenta ciepła, który w Toruniu jest bodajże jakaś firma EDF, tak? Wczoraj też to padło na antenie, byli goście. Dlaczego nie można przymusić takiego właśnie producenta ciepła, żeby korzystał z zielonej energii, bo to jest tuż, prawda, za miedzą. Jakie są mechanizmy, które mogą pozwolić na to, by ten producent, ta firma produkująca ciepła dla Torunia nie jest zainteresowana w ogóle tym źródłem ciepła. Jak wiemy, Toruń ma bardzo duże możliwości, tam są potężne ilości, zresztą to już powtarzane już wielokrotnie przez profesora Jana Szyszko, więc to też nas troszeczkę dziwi, tym bardziej, że na Pomorzu, na Kaszubach też mamy takie miejsca, gdzie są te możliwości pozyskania wody ciepłej. I jakoś nikt się nie skłania ku temu, żeby to było eksploatowane. Tym bardziej, że na bazie tych źródeł ciepła można uruchomić potężną gałąź gospodarki, tak? Więc kto ma energię, no to ten już rozdaje karty w zasadzie. I tutaj jakoś tak cisza i w obecny rząd, już tamten rząd poprzedni oczywiście, to już nawet nie zająknął się, nawet nie przyznał środków, które były należne temu odwiertowi, który jest w Toruniu i tak dalej, i tak dalej. Można by ciągnąć długo, ale ja bardzo proszę, więc niech szanowny gość wypowie się na temat właśnie tej nieszczelności struktur geologicznych i dlaczego nie można wykorzystać i przymusić tych, że właśnie producentów ciepła do korzystania z ciepłej wody, jak i również możliwość.
Dziękuję panie Jarosławie, oddajemy tutaj
dla wszystkich energię głos panu ministrowi. Szczęść Boże.
Przepraszam, jeśli w poprzedniej części mogłem się wyrazić nieścisły albo nierozumiały. Przypomnę, myśmy wtedy rozmawiali o tak zwanym CCS-ie, czyli Carbon Capture and Storage, czyli zatłaczania CO2 w struktury geologiczne w nadmiernych ilościach pod sporym ciśnieniem, a te struktury geologiczne nie są naturalnymi pułapkami, takimi jak dzisiaj są struktury, w których jest złapany gaz czy ropa naftowa. To są struktury tak zwane w czasie CCS, w tak zwanych strukturach zawodnionych, gdzie CO2 rozpuszcza się w wodzie, tworzy się słaby kwas węglowy, no jednak to kwas, który ma możliwość przez dziesiątki lat rozpuszczania, rozszczelniania górotworu. I my nie wiemy, co się stanie za 50 czy za 100 lat z tym dwutlenkiem węgla. No, dwutlenek węgla sam nie jest trujący, natomiast jego pojawienie się w dużych ilościach w atmosferze powoduje to, że znika względne stężenie tlenu, czyli człowiek po prostu się dusi i takie zdarzenia w przyrodzie miały miejsce w Afryce na przykład, gdzie taki bąbel się uwalniał z jeziora i tak dalej. To był metan akurat i dwutlenek węgla. Więc to zupełnie inne zagadnienia. Jeśli chodzi o struktury łupkowe, po pierwsze te głębokości są spore, po drugie skoro ten gaz tam był już setki milionów lat, to te struktury są w miarę szczelne. Uwalniamy tylko część pod niewielkim ciśnieniem. Proszę zwrócić uwagę, pod niewielkim ciśnieniem. Ciśnienie, ten gaz się niemal sączy w stosunku do tego, co się uwalniałoby podczas na przykład przy zatłaczaniu dwutlenku węgla w celu jego, powiedzmy, nawet nie magazynowania, tylko po prostu przechowywania na nie wiadomo ile lat. Podobnie sytuacja ma się z podziemnym zgazowaniem węgla, gdzie jednym z podstawowych zagrożeń jest to, że tym pirolitycznym wysokotemperaturowym, że jednym z głównych elementów, produktów jest CO, skrajnie mocna trucizna, tak zwany czad. I nikt mi nie zagwarantuje, że w sytuacji takiej, kiedy będziemy to zgazowanie prowadzili wysokotemperaturowe, górotwór po prostu się nie rozszczelni, a nawet gdyby był nierozszczelni, to i tak jego, on jest często spękany i nawet przez te szczeliny może wydobywać się choćby niewielkie ilości CO, a to oznacza niebezpieczeństwo. Dlatego bym bardzo ostrożnie podchodził do podziemnego zgazowania węgla metodami wysokotemperaturowymi, bo to są rzeczy bardzo nieprzewidywalne i trudno kontrolowalne. No, w Polsce nie ma chyba miejsca, gdzie by można było tego eksperyment z podziemnym zgazowaniem węgla przeprowadzić w sposób taki stuprocentowo bezpieczny na dużą skalę. Bo gdzieś tam sobie można w kopalni troszeczkę węgla zatlić w warunkach ograniczenia dostępu tlenu i próbować kontrolować ten proces, ale to nie znaczy, że to można zrobić na dużą skalę. I raczej o te elementy szczelności mi chodziło, niż o szczelność związaną z eksploatacją gazu, bo to są zupełnie inne zagadnienia. Tutaj możemy zagwarantować szczelność.
Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze Cię widzę.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana ministra, pana profesora i dziękuję bardzo, że pan profesor jest ojciec Tadeusz Rydzyk, mówi, że pan znalazł czas, mimo że ma pan ogromnie dużo pracy. Jak słyszę, to państwo pracujecie od wczesnego rana do nocy często w tych ministerstwach, prawda?
No, tak bywa. Jak się podejmuje obowiązków, to trzeba to robić.
Ale ja się cieszę, że pan jest głównym geologiem. Już pan tyle dobrego zrobił poprzednio, w czasie 2 lat rządów PiS-u. Także teraz mamy nadzieję, że w ciąg dalszy będzie bardzo, bardzo jakiś taki owocny. Oby to wszystko się utrzymało i wrogowie, ci, którzy niszczyli tą Polskę, żeby nie udało się im zniszczyć właśnie tych wszystkich, tego dobra, które może wyniknąć. Jest to ogromna praca i wielkie nadzieje ludzi. Dla Polski, tak. No, ale to jest szerszy temat. Natomiast ja usłyszałem pana Jarosława z Wejherowa, ale ja też chciałem zadać pytanie o sprawę właśnie w związku z geotermią.
Tak, bo to zapomniałem skomentować.
Ale
tak.
Przepraszam, panie profesorze, nie dlatego, że nie tylko ja tak po prostu może coś dodam i wtedy pan profesor zechce odpowiedzieć, czy pan minister. Tak. Otóż myśmy zaczęli z tą geotermią. Dlaczego? Warto, żeby słuchacze Radia Maria wiedzieli. Dlatego, że nam powiedzieli o tym, my słuchamy ludzi. Ludzie nam mówią. Wielu ludzi jest dobrych, mądrych, zatroskanych o dobro wspólne, o ojczyznę i tak dalej. I to przed iluś laty mówił pan profesor Julian Sokołowski z panem profesorem Kozłowskim i z panem profesorem Zimnym z Krakowa. Spotykałem jeszcze z panią poseł z Domką, prawda? Taka pani poseł z południa Polski, bardzo szlachetna osoba, tak, aż nie wierzyłem, że takie rzeczy są w Polsce, bo skąd mogłem wiedzieć, prawda? I tak przez 3 lata, tak właściwie to tak byłem na dystans. Aż wreszcie byli ci panowie na audycji u nas i zaczęli mi mówić, i on mówi, pan profesor Sokołowski mówi, ja badałem złoża Polski przez 52 lata. Mam wszystko opracowane. Nawiasem mówiąc, te opracowania wszystkie przekazał nam, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Myśmy to zostawili w Krakowie tym profesorom, bo oni się znają na tym lepiej. Jeżeli mają wykorzystywać, mówi, że będą wykorzystywać profesor Zimny dla jakichś celów wspólnych, to czemu nie? W każdym razie i mówił profesor, że tu są te złoża. nie przypuszczaliśmy, że aż takie duże. Powiedział, że to będzie ponad 60 stopni. I tak jest. Są te złoża, można jeszcze następne odwierty zrobić, byłyby jeszcze większe, jeszcze więcej tej wody by było. Myśmy sprawdzali te sprawy przez firmy niezależne spoza Polski, tak, żeby ja mówię, sprawdźmy to wszystko, sprawdźmy. Jak nam przyjechali z zachodniej Europy specjaliści, którzy robią te rzeczy w świecie, w różnych stronach świata, powiedzieli, to jest sukces światowy. Z tego widnokręgu tyle gorącej wody. Oczywiście propaganda, tu siali propagandę, że nic nie ma, że to szkoda gadać, to są ci ludzie, no nie mają dobrej woli po prostu. Tak, no jest. I wtedy nam, no wiadomo, co nam Platforma robiła. Jak niszczyli, jak ten wiceminister czy sekretarz stanu Gawłowski, jak nawet polecił zarządzenie takie wydał rozkaz, żeby cokolwiek zrobić, żeby nam odebrać te dotacje. A dotacje są oficjalnie dla wszystkich, którzy takie rzeczy będą robić, oczywiście w porozumieniu z ministerstwem. Tak, za zgodą ministerstwa. I są dotacje. To są ogromne pieniądze na energię odnawialną. I wtedy nam odebrali, mieliśmy wielkie kłopoty, umowa już podpisana na odwierty, musimy zapłacić firmie, a tu nie wolno. A później Schetyna nam nogi podkładał, później no Tusk, to była jego robota, tego całego towarzystwa, tak. Ale równocześnie proszę sobie wyobrazić, ja bym zapytał teraz, warto by sprawdzić, czy czasem właśnie ten sam wiceminister Gawłowski czy czasem nie brał jakichś środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na te wiatraki, które sprowadzał do Polski, pchał te sprawy. Są bardzo poważne. Mamy różne informacje na ten temat od dłuższego czasu już. My nie mówimy głośno, ale warto by sprawdzić, bo to chyba to zakrawa na bardzo poważną sprawę. Tak. No i co? A teraz jest taka możliwość w Toruniu. I właśnie do tego, co pan Jarosław mówił. Jest tu EDF. To firma francuska. Polacy sprzedali w Toruniu, gdy rządził AWS w Toruniu, to oni wtedy sprzedali całe siecie, to ja się dowiaduję teraz, my się dowiadujemy różnych rzeczy, tak, w związku z tym, co robimy, tak, sprzedali całą sieć tą ciepłowniczą, czy jakby nazwę, dla całego miasta, łącznie z tymi piecami, podobno za 20 milionów EDF-owi. A tych wszystkich tych rur, które łączą, prowadzą to ciepło, jest chyba z 200 kilometrów. Tak, także to. Miasto ma tylko 5% udziałów. Obecny prezydent miasta, gdy był wtedy szefem klubu w Radzie Miasta, sprzeciwiał się temu jako jedyny z tym swoim ugrupowaniem tej sprzedaży. No teraz oni są tutaj monopolistami w Toruniu i po prostu nie chcą tego. Wygląda na to, że nie chcą od nas tego ciepła. Jakkolwiek to jest ciepło absolutnie ekologiczne. Są jakieś przepisy, są prawa i unijne, że właśnie absolutnie ekologiczne. Oni budują jakiś piec teraz za ponad pół miliarda czy za pół miliarda. Te piece na gaz rosyjski. To jest drogi gaz. No i tu jest też ileś tego ciepła, nie chcą. Ciepło w Toruniu, tak słyszałem, w przeciągu chyba 2008 roku do 2014 poszło w górę o 100%. Tak mi opowiadają, że jak wybudują te piece, to pójdzie może nie w jednym roku, czy nie w dwóch latach, ale pójdzie to ciepło w górę, cena jeszcze o 200%. Ludzie będą musieli to kupić, bo inaczej będą marzli, bo to jest monopolista. I dlatego myślę, a oni jeszcze dostali z Piru, dostali 275 czy 280 milionów złotych i jakąś pożyczkę, już nie pamiętam z jakiego banku i czy te pożyczki nie są umarzalne też. To jest też pytanie, na jaki procent i tak dalej. Także mówię, nie polska firma, Polacy pracują oczywiście tam. Jaką rolę odgrywają? Nie wiem, ja nawet słyszałem, że tam w jakichś tych ciałach w tej firmie ze strony polskiej byli platformersi i mówili wszystko, ale nie to, nie zgodzimy się na te sprawy Fundacji Lux Veritatis z tego ciepła odnawialnego. Także warto to wiedzieć, bo oni mają firmy, te w wielu miastach oni mają, prawda, ogrzewają te wielu miasta. Toruń jest nie największym miastem, w którym mają właśnie monopol na ogrzewanie. Ja tylko tyle mówię, jeżeli to jest odnawialne, jeżeli są takie przepisy, to dlaczego wspiera się to tak bezkrytycznie, żeby to było drogie i żeby, no razem. A jeszcze to jedno, to też tak mówię, wiem, że pan tu nie bardzo się będzie mógł odnieść, ale proszę zobaczyć, co robili. Nas tak wszystko robili, nie tylko w tym, żeby nas wykończyć. Jak oni postępowali, to nawet z multiplexem widać, że nie chcieli dać, a jak już dali, to za rok płaciliśmy za coś milion złotych za multiplex, a nie nadawaliśmy. Po prostu robili wszystko, żeby nas wykończyć finansowo. Jak Tusk przyszedł do władzy, to VAT, który otrzymaliśmy, Fundacja Lux Veritatis, VAT po wybudowaniu akademików, kazał natychmiast oddać. Bezwzględnie. Oddaliśmy z odsetkami, to był dla nas bardzo wielki wysiłek, to wygraliśmy w sądzie wszystko, zwrócili nam pieniądze z odsetkami, a na kilkanaście dni przed złożeniem drugi raz wniosku o multiplex przysłali pismo natychmiast oddać z odsetkami. Jeżeli byśmy nie oddali, to przyszedłby komisarz do fundacji i wszystko nam zabiera. I akademiki, i telewizja, to jest Fundacja Lux Veritatis, jest podmiotem dla telewizji. W każdym razie jest właścicielem telewizji. Tak. Ba, Ministerstwo Finansów wtedy jednego człowieka z Białegostoku wzięło, żeby tylko tym się zajmował. Awansowali go później i tak dalej. Takie rzeczy robili i tu jest na przykładzie tym, chciałem powiedzieć, bo to jest działanie na szkodę. Dlaczego byśmy się zgodzili na te odwierty, na te geotermie? Po to, żeby Polacy zobaczyli, że my to mamy i żeby zachęcić innych w różnych miejscach Polski, żeby to robili, różne gminy, miasta, a nie sprzedawali Polski. A nie sprzedawali także tych złóż podziemnych. Bo to wszystko w tym kierunku szło. To za SLD sprzedawali, AWS to rozpędził jeszcze bardziej, a ci to już szaleli. I dlatego żeśmy to zrobili. I oni tu jakiś, no po prostu wszystko robili, żeby to nie wyszło. I widzimy, co te media mówią. jaki materiał zrobił TVN na ten temat, oczywiście bardzo duży procent w tym, co podawali, było nieprawdą. Ale to już jest inna sprawa. Panie ministrze, życzę siły, żeby pan ratował nasze złoża, bo Polska jest bogata. I tutaj, no tyle powiedziałem. Mówię, ludzie, ratujmy wszyscy i nie oddajmy. A co do tego dwutlenku węgla, to pamiętam, jak ludzie walczyli, chyba w Łodzi czy pod Łodzią, jak oni chcieli na siłę to wciskać ludziom. Prawda?
No tak, no tak, rzeczywiście ja. Dziękuję.
Dziękuję, szczęść Boże, i siły Boże. Życzę, panie profesorze.
Dziękuję
panie
za,
z Bogiem.
Za ten głos.
Dzięki, dzięki.
Tak, dziękuję. I wsparcie, i no, umożliwienie tutaj mówienia do odbiorców, do Polaków. No, patrząc, kilka różnych wątków jest, patrząc na to, co ojciec powiedział przed chwilą, te liczby, jeśli dobrze policzyłem, to znaczy, że sprzedano za 100 zł metr rury zakopanej z infrastrukturą, ze wszystkim. No to życzę, żeby się komuś udało wybudować kilka razy drożej tylko, prawda, gdyby chciał się od nowa to budować, więc tutaj warto było się tej transakcji przyjrzeć. Geotermia jest naprawdę dobrym miejscem do dbania o własne zasoby geologiczne energii, no, tu w tym wypadku energii odnawialnej, to nie tylko, w ogóle generalnie ciepło ziemi. Można powiedzieć, że to jest największe piękno zasobów geologicznych, ciepło ziemi, bo to jest czysta ekstrakcja ciepła. Tutaj już niczego innego w zasadzie nie robimy. Szczególnie w przypadku geotermiki. Ale nie tylko. Otóż jakie są wady, bo jeszcze się odnoszę do poprzednika, który zadał pytanie dotyczące geotermii. Otóż wszystko wygląda świetnie z zewnątrz. Oczywiście proces, dlaczego ta geotermia jest droga? Po pierwsze, otwory są drogie. Po drugie, nie wszędzie jest odbiorca. Otóż ciepła nie da się transportować dzisiaj na duże odległości. Trzeba to, tak jak tu w Toruniu, jest miejsce, gdzie i odbiorca, potencjalnie no, spore miasto, no i jest ciepło. Prawda? Prawa jest taka. Mamy wodę, gorącą wodę. Ta woda jest zwykle solanką, bardzo skrajnie zasoloną, skrajnie dużo jest związków chemicznych rozpuszczonych, które, no, ich stopień rozpuszczalności, zdolność do rozpuszczania rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Jeżeli my teraz tą wodę, która ma temperaturę powiedzmy 65 stopni tutaj w Toruniu, z głębokości około 2,6 km. I z tej głębokości pobieramy wodę o temperaturze powiedzmy 65 stopni, to ta woda ma w sobie rozpuszczone dużo soli mineralnej. I teraz no, można powiedzieć trujące, bo gdyby człowiek to wypił, to nie przeżyje tego, jakby szklankę wody tego typu wypił. I teraz my tą wodę schładzamy, odbieramy ciepło i podczas schładzania następuje wytrącanie różnych soli. No i to jest mankament technologiczny, który trzeba pokonać, żeby tę sól odebrać. Ale teraz tą wodę, która się nie nadaje do spuszczania po prostu do rzeki, trzeba zatłoczyć ze sporymi kosztami do innego otworu, na przykład oddalonego kilometr czy dwa. No i lepiej. No w strefę chłonną. I teraz jeśli my zatłaczamy wodę, która powiedzmy jest schłodzona temperaturą, załóżmy 20 stopni, to ta woda wpływając już odsolona nieco, prawda, kiedy jest tłaczana znowu do struktury, która ma 65 stopni, ona tam schładza ten układ, a jak schładza układ, to miesza się z wodami, które tam są obecne i znowu wytrącają się sole, a jak się wytrącają, to już chłonność maleje i po roku takiej działalności ta chłonność spada w zasadzie do zera i trzeba ten układ szczelinować. Bardzo podobnie się, tak się robi to szczelinowanie właśnie w przypadku geotermii od lat. I to nie jest nowa rzecz, jeśli chodzi o szczelinowanie, tylko inne płyny się stosuje przy szczelinowaniu, prawda? Dodatki do płynów. I teraz to jest kluczowa sprawa przy geotermii. Właśnie ta studnia chłonna i odbiorca. To są dwa podstawowe rzeczy, a nawet nie koszty, bo koszty po jakimś czasie się zwrócą. Takie czy inne, ale one się zwrócą. Rzeczywiście odebranie tej dotacji, ja w moim odczuciu to zupełnie pozbawiłem było sensu merytorycznego i zupełnie w mojej opinii bezprawne. Także zobaczymy, jak sprawa się potoczy, bo to jest poza już możliwością działania ministra środowiska w tej chwili. Sprawa jest, Narodowy Fundusz ją w tej chwili ma pewien problem. No i zobaczymy, jak będzie. No, jeśli chodzi o dotacje tego byłego wiceministra i jego zachowania, no dla mnie też są nieciekawe. Trzeba pamiętać o tym, że odebrano dotacje z warunków geologicznych z miejsca w Toruniu, gdzie wydajność przekroczyła najśmielsze oczekiwania, bo w przypadku geotermii jest kilka kluczowych rzeczy, tych tak jak zasolenie, zdolność chłonna i tak dalej, odbiorca, ale jeśli chodzi o geologiczną sprawę jeszcze, to ważną to jest to, jaka jest temperatura i jaka jest wydajność źródła, ile można wody pobrać. I zatwierdzone zasoby to jest około 350 metrów sześciennych na godzinę. To jest potężna ilość, to jest naprawdę potężna ilość. Dla porównania, geotermie dobrze funkcjonujące i znane w Polsce to mają na przykład 40 metrów sześciennych na godzinę z podobną albo nawet niższą temperaturą. I są uznawane za sukces. To co możemy powiedzieć, jeśli mamy 10-krotnie większą wydajność. Ale wydajność ta zatwierdzona, natomiast rzeczywista wydajność możliwa, ta maksymalna, no jest dwukrotnie wyższa. Więc no, trzeba się naprawdę dużo wysiłku takiego przeciw merytoryce mieć, żeby taką torpedować tego typu inwestycje. Najbardziej chyba racjonalną w warunkach Polski, jeśli geotermię, poza elementami to porównywalnymi, jeśli chodzi o ilość energii pozyskanej, energii, to jest ilość ciepła razy ilość wody w metrach sześciennych, prawda? Ona porównywalna jest do tego, co jest na najlepszych wydajnościach na Podhalu. Także powiedzmy, to tego typu mamy problem w tej chwili. Także ja myślę, że wrócimy do sprawy poszukiwań geotermalnych, rozpoznań w Polsce. Są miejsca, gdzie to już wykonano. Są wiadomo, że źródła, że warunki geologiczne są do tego sprzyjające. Kwestia odpowiednich pozyskań, odpowiednich inwestorów.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Do rozmowy.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Duchem wiary, prawdy, Bóg, honor, ojczyzna.
Proszę wyłączyć radioodbiornik.
Nadmienię w tym całym temacie, bo to jest ogólny pogląd, analiza tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, odwracania kota ogonem prawdy przez mutantów i tych inowierców, sprzedawczyków, kolaborantów, którzy w ogóle Polskę niszczyli i niszczą. Okłamują prawdę, obiecanki, cacanki, głupiemu radość, a część narodu, część ludzi to są ogłupiani, nie analizują, nie myślą i dlatego taką mamy rzeczywistość. Ten kod, to wszystko, jakieś mutanty tam...
No, dziękuję. Bardziej merytorycznie, bo takimi inwektywami możemy obsypywać się wzajemnie i nie wiem, czy jakiś pożytek z tego będzie. No, ogólne poczucie odnośnie sytuacji pańskiej jest takie, używa pan nie do końca takich grzecznych czy też kulturalnych słów. Pozdrawiam. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do rozmów niedokończonych.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże. Witam ojca i witam pana profesora. Chciałem o coś zapytać, bo do niedawna Narodowy Fundusz przyznawał dotacje na badania i na projekty geologiczne dotyczące geotermii w 100%. Czy wrócimy do tego systemu?
Kto do nas telefonuje? Kto zadaje to pytanie?
Paweł z Boguszowa.
Dziękuję, panie Pawle.
Należy rozróżnić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to w 100% jak dotychczas można było pokryć koszty odwiertu tak zwanego pierwszego badawczego, ponieważ on mógł się, ale nie musiał, to zależy od warunków geologicznych, rozpoznania, wpisywać w program dotyczący rozpoznania budowy geologicznej kraju. I wtedy ten otwór mógł być w całości sfinansowany jako otwór badawczy. No ale już jest, jeśli jest otwór, który został wykonany i jest sukces, że zbadano, że źródła, że odpowiednie warunki hydrogeologiczne, geologiczne wszystkim są, termiczne i tak dalej, bo tego się nie da zrobić inaczej jak ostatecznie jak poprzez odwiert, no to tego, ten odwiert można było już odpowiednio zarurować i mógł być może być otworem do eksploatacji. Natomiast otwór do zatłaczania no nie ma już walorów rozpoznania geologicznego i wtedy on musi być finansowany z innego źródła, które już wymaga wkładów własnych. Oczywiście strategia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej tutaj jest przyjęta przez Radę Nadzorczą i tak dalej. To są plany, które tam są kontrolowane przez ministra finansów, ministra środowiska. Jest to proces skomplikowany. I wątpię, czy kiedykolwiek w całości można było z tego funduszu pokryć całą inwestycję geotermalną od początku do końca, to znaczy otwór, przynajmniej jeden otwór do pobierania wody, jeden otwór do zatłaczania, wymienniki ciepła, odsalanie, jeszcze produkcja prądu, to są rzeczy, które należy w jakim stopniu według mojej wiedzy mieć wkład własny. Pierwszy otwór w niektórych wypadkach może być pokryty w całości w związku z badaniami geologicznymi. To jest zaleta tego funduszu jednocześnie.
Nasze rozmowy dziś to polityka geologiczno-surowcowa. Naszym gościem profesor Mariusz Orion-Jędrysek, wiceminister środowiska, główny geolog kraju. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie powołany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam powiedzieć, zwrócić uwagę, bo...
Kto do nas telefonuje?
Bożena.
Prosimy, pani Bożena.
Z Małopolski. Chciałam... Pan minister na pewno wie i profesor, że Polska leży na gorących źródłach prawie cała, a poza tym mamy jeszcze inne bogactwa naturalne pod ziemią, takie jak w Małopolsce mamy przecież ropę i gaz. I po wojnie było to tutaj niestety wiercone i wydobywane. Potem otwory zabetonowano, powiedzieli, że to są odwierty, które właściwie są nie nasze, tylko ukraińskie. I w związku z tym zaniechano tutaj pewnych rzeczy. Nie bardzo może do końca znam się na tym, ale sądzę, że Polska jest bardzo bogata w źródła wszelkiego rodzaju i powinniśmy to wykorzystywać, bo to jest nasze bogactwo. I chyba najłatwiej może z tego skorzystać byłoby w Polsce.
Dziękuję pani Bodożeno.
Pani mniej więcej podsumowała to, co mówiłem. Proszę, czasami są różne oczywiście historie opowiadane o jakichś łącznościach dalekich. Generalnie złoża konwencjonalne w warunkach polskich to nie są duże złoża. No jest jedno, na przykład wielkie złoże gazu koło Przemyśla rzeczywiście, ale ono jest eksploatowane, tam nie ma żadnych problemów. Rozwiercane z tego, co wiem, przez PGNiG. No trzeba korzystać, ma pani rację, no tylko tyle.
Radio Maryja, halo. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja chciałbym do tych radnych nie
zapraszać. Kto do nas telefonuje? Jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, ja dzwonię z centralnej Polski i właśnie chciałbym tutaj coś powiedzieć odnośnie tych wód geotermalnych, bo tu nawet słyszałem w telewizji, pan profesor Szyszko mówił, że w Kole są źródła o temperaturze od 120 do 130 stopni. No to chyba bardzo gorące. I to by można wykorzystać może nie tylko pod takim aspekcie energetycznym, ale może jakimś też no leczniczo-uzdrowiskowym, czy rekreacyjnym, tak w pobliżu tutaj właśnie w Uniejowie. Czy by coś można w tym kierunku, też czysta ekologia i rozwój też infrastruktury. Halo?
Dziękuję.
No, oczywiście to nie jest tak, jak poprzednio pani powiedziała, że cała Polska leży na źródłach. To raczej można powiedzieć, że w podłożu są strefy, w których mamy mamy i podwyższoną temperaturę i jednocześnie wody w przestrzeniach geologicznych, w strukturach geologicznych, które mają odpowiednią przepuszczalność, są wypełnione wodą, solankami gorącymi, bo tak, no, to są zwykle solanki. Chociaż nie zawsze. Czym innym jest strumień cieplny, a czym innym ciepło, które można uzyskać z wód, bo może być wysoki strumień cieplny z wnętrza ziemi, z gorącego wnętrza ziemi i wtedy mamy wysoką temperaturę, ale może nie być wód do pobrania, prawda? Mogą być to przestrzenie suche i wtedy no, jedyna rzecz, która może nam dawać ciepło, to tak zwana geotermika, czyli ekstrakcja czysta ekstrakcja ciepła poprzez wymienniki ciepła na dużej głębokości, wielu, wielu kilometrów, powiedzmy 5 nawet, czy nawet 6, na takich głębokościach. Tu są oczywiście koszty bardzo duże już wierceń, skomplikowane, to muszą być muszą być to układy zamknięte, krążenia roztworów pobierających ciepło, oddających ciepło łatwo, prawda, dużej pojemności cieplnej. Jest to skomplikowany i bardzo drogi system, przewyższający kosztami potencjalnie zyski w najbliższych, no, możliwych do amortyzacji oszacowaniu czasu, więc to jest w przedziale czasu. Także to jest sprawa skomplikowana. Polska północno wschodnia generalnie ten strumień ma obniżony na zachód, tak zwany, z malutkimi wyjątkami, prawda? Sporo na wschód od linii Tonquista-Tejsera, czyli już w strefie platformy wschodnioeuropejskiej, tej starej, bo poprzez Polskę przebiega granica Europy Wschodniej i Europy Zachodniej z punktu widzenia geologicznego. No jak widać, to ta granica ma gdzieś może 600 milionów lat. No i do dzisiaj politycznie się niewiele zmieniło. To rzeczywiście tak jest. Mamy chłodny wschód i cieplejszy zachód.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Sławomir z Pomorza. Proszę Państwa, jeśli chodzi o górnictwo, polski węgiel leży na hałdach, natomiast posłowie z Patologii Obywatelskiej kupują węgiel od ruskich. Przecież to jest na szkodę Polski. Druga sprawa. Dlaczego jest źle w górnictwie? Ponieważ Platforma Obywatelska dokonała wielu zaniedbań. Pani Bieńkowska to powiedziała. Każdy słyszał o tym. I jeszcze następna sprawa też, dlaczego jest źle w górnictwie. Ja rozmawiałem kiedyś z jednym górnikiem. To mi powiedział, że górnicy pracują, ale jest sztygar, są nadsztygarowie i wielu, wielu związkowców. I ten biedny górnik musi pracować na tych związkowców, nadsztygarów i tak dalej. Czy nie można by było tego, już nie mówię, że zlikwidować, ale zmniejszyć? Czy nie wystarczyłoby... Halo?
Panie Sławomirze, słucham.
Tak, czy nie wystarczyłoby 3-4 związkowców plus powiedzmy sekretarka? A na co taką armię utrzymywać?
Porusza pan zupełnie inną kwestię. Ja tutaj, zanim jeszcze pan minister, to taki apel do pana Sławka, wcześniej do też naszego słuchacza i osoby, która do nas telefonuje. Drodzy państwo, Radio Maryja jest katolickim głosem w naszym domu i język na antenie Radio Maryja jest też językiem katolickim, kulturalnym. Nie jesteśmy rozgłośnią kabaretowo-rozrywkową, gdzie można rzucać sobie słowa i są to słowa pierwsze obelżywe, a drugie, no może niecenzuralne, to za dużo powiedziane, ale jeżeli chcemy powiedzieć, że rząd Platformy Obywatelskiej, to nie używajmy innych określeń, albo jeżeli chcemy w jakiś sposób wyrazić naszą dezaprobatę do działań tego czy innego człowieka, to znajdźmy odpowiednie słowo, ale niech to nie będzie słowo z pogranicza języka takiego rynsztokowego, albo no delikatnie mówiąc, co by się nie obrazili ci, którzy tworzą dobre kabarety języka satyrycznego. Pan minister.
No, tutaj wchodzimy w zupełnie inną problem. Ja we wrześniu, a także wcześniej, ale ostatni taki program naprawy górnictwa opublikowałem we wrześniu na swojej stronie na mojej stronie internetowej znajdzie pan link, bo jesteśmy poza tutaj tym tematem. No niestety doprowadzono do takiej sytuacji górnictwo, nic nie robiąc, a to było już widać 3 lata temu, że górnictwo będzie musiało upaść, jeśli nic nie będzie zrobione. No i niestety scenariusz, który 3 lata temu rysowałem, się sprawdził. No, wtedy wyśmiewano, że mnie, że takie jakieś czarne scenariusze nie chciano słuchać. No i rzeczywiście był wtedy moment na to, żeby naprawiać polskie górnictwo i gdyby odpowiednie środki wtedy przeznaczono na przykład chociażby na dobre rozpoznanie geologiczne, na perspektywy, to by było zupełnie inaczej. No, dzisiaj wiele złóż będzie trzeba wykasowywać z katalogu złóż, odpuszcza ta sprawa, bo górnictwo jest w tak fatalnej sytuacji, że nie jest w stanie inwestować. No, to jest, jeszcze raz powtarzam, wielkie zadanie dla pana ministra Tchórzewskiego doprowadzić do życia górnictwa węgla kamiennego, bo o tym górnictwie mówimy. To jest w tej chwili wielki problem gospodarczy i społeczny państwa polskiego i bezpieczeństwa energetycznego również, ponieważ nie jesteśmy w stanie, gdybyśmy chcieli, gdybyśmy naraz wyłączyli górnictwo w Polsce, wiele osób, no to jak jest nierentowne? On jest nierentowny ze względu na dezorganizację państwa, dlatego, że jest nierentowna eksploatacja. I to jest podstawowa sprawa, którą trzeba rozwiązać. Jeśli my byśmy chcieli naraz likwidować górnictwo węgla kamiennego, to po pierwsze będzie potężny problem społeczny, prawda? 2 miliony ludzi bez pracy, bo przecież to są implikowane miejsca pracy i tak dalej. No i druga rzecz, nie jesteśmy w stanie importować naraz, powiedzmy, dodatkowych 60-70 milionów ton węgla, no bo nie mamy do tego już odpowiedniej infrastruktury ani kolejowej, ani portowej. No, byłby wielki problem. To zostało też zlikwidowane.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr z Kielc. Pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu i słuchaczy. Chciałbym zadać takie pytanie. Jak się kształtuje opłacalność za pomocą może wskaźników pozyskiwania energii z geotermii? Wiadomo, że każdy z nośników energii ma swoje koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne. W mediach jest duże zamieszanie, jeżeli chodzi o cenę poszczególnych nośników, na przykład różnego rodzaju ekologiczne, tak zwane ekologiczne sposoby pozyskiwania energii, jak fotowoltaika czy pompy ciepła, są reklamowane jako bardzo tanie, wręcz bezpłatne źródła energii. Oczywiście jest to zaburzone przez dopłaty, na które się oczywiście wszyscy składamy, oraz przez brak precyzyjnej informacji. Mówi się, że energia pozyskiwana ze słońca jest bezpłatna. Nikt nie mówi o tym, że są koszty eksploatacyjne. Trzeba do tych urządzeń dostarczać prąd i dopiero wtedy odzyskiwać energię z ciepła ziemi, czy jak pompy ciepła, czy ze słońca, ze światła. I od dawna wiadomo, że najtańsze i bez żadnych dopłat sposoby to jest węgiel kamienny, czy ropa naftowa, czy gaz ziemny. Natomiast moje pytanie, jeszcze raz powtórzę, jest o ocenę, jak to się ma do geotermii. Jeżeli chodzi o wskaźnikowe, jakieś może jednostkowe koszty pozyskiwania. Na pewno zależy to od głębokości, od pewnych parametrów. Ale jak rozumiem, niektóre rzeczy się opłacają, a niektóre źródła czy miejsca w Polsce są nieopłacalne i nie można powiedzieć, że cała geotermia w każdych warunkach jest opłacalna lub że jest nieopłacalna. Proszę pana ministra o ocenę, może jak to oceniać, jak to rozumieć. Dziękuję, przełączam.
Już powiem. No, najlepiej by było operować tutaj liczbami, patrzeć, jak wygląda cena według szacunków oczywiście, ale porównać je to otóż można. Otóż w przypadku geotermii dzisiaj cena za w złotych za giga joule to się mieści mniej więcej w zakresie od 45 do około 85. Natomiast to dla geotermii ciepło, tak? Natomiast w przypadku ciepłowni konwencjonalnych to są zakresy mogą być ciut niższe, ale i znacząco wyższe, w szczególności niższe to dotyczą węgla kamiennego, gdzie to są dzisiaj wartości rzędu 40 do niecałych 70 zł za gigajoule, ale jednocześnie już jeśli chodzi o gaz ziemny, to są wartości ponad 80 zł za gigajoule. Dzisiaj może troszeczkę mniej, bo gaz staniał. No i z ropy naftowej, z oleju opałowego jeszcze wyżej. Dzisiaj może rzeczywiście też taniej. To mamy dane z 2013 roku, kiedy była dość wysoka cena. Dziś te wartości, jeśli chodzi o olej opałowy czy gaz ziemny są powiedzmy niższe czy porównywalne do tego, co mogłoby dać geotermia, ale z pewnością wyższe od tego, co oferuje węgiel kamienny, bo on przecież też mocno potaniał. Należy się spodziewać prędzej czy później wzrostu ceny ropy i gazu, a to oznacza, że te ceny mogą znacząco wzrosnąć. Więc geotermia mieści się dość swobodnie w tej dolnym zakresie inwestycyjnym. Kwestia jest tylko taka, żeby, znaczy nie inwestycyjnym, tylko za gigajoule. Natomiast kwestia jest tylko tej bariery inwestycyjnej i odpowiedniego znalezienia warunków geologicznych w połączeniu z warunkami takimi, które pozwolą na bliski transport ciepła. To jest bardzo istotne. I takich niestety miejsc nie jest już tak dużo, żeby te dwa kryteria były swobodnie spełnione. Czyli ciepło, wysoka wydajność, ciepłowody, wysoka wydajność, słabe zasolenie, dobra chłonność, no i odbiorca końcowy. Nie licząc oczywiście innych problemów, które mogą się na natury politycznej, tak jak to mieliśmy przy niszczeniu geotermii toruńskiej przez Platformę Obywatelską i PSL.
Radio Maryja, halo.
Ja bym chciała...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się, wyłączenie radioodbiornika i zabranie głosu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Krakowa.
Prosimy.
Ja mam tylko jedno pytanie, bo jakieś około 3 lata temu były robione badania na Warmii w kierunku poszukiwania ropy. I czy coś panu profesorowi na ten temat wiadomo? Dziękuję bardzo, dobranoc.
To były poszukiwania, zresztą, które ja przewidywałem, że tam mogą być znaczące ilości ropy w formacjach łupkowych. Nie dość, że ropa to jeszcze stosunkowo płytko może występować, więc tyle mogę w tej chwili powiedzieć.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo? Halo? Radio Maryja, halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze gdzie witać.
Teraz zawsze. Jesteśmy na antenie.
Lucyna z Łodzi. Ja chciałam powiedzieć tak, że mi się wydaje, że trzeba się bardzo głęboko jeszcze zastanowić nad procesem górnictwa, ponieważ łatwo jest zamknąć kopalnię, a bardzo duże pieniądze kosztuje ponowne jej uruchomienie. Niemcy reaktywują wszystkie kopalnie węgla w zagłębiu rury, natomiast tu jestem na bieżąco, bo pracuję i mieszkam w Niemczech. A natomiast likwidują elektrownie atomowe i był taki incydent w zeszłym roku, że nawet w naszej prasie było to podane, że odpady z tej atomowej elektrowni przeszły przez Polskę i tutaj miały być utylizowane. Druga sprawa, po prostu należy, przecież jest taka technologia, jeszcze nieżyjący świętej pamięci profesor Sokołowski mówił, że można przejść na inną technologię, że kopalnie nawet, które już są po prostu nieekonomiczne, można jeszcze te resztki wydobyć poprzez gazyfikację. Można spalać to pod ziemią, energię wyprowadzać na zewnątrz. I po prostu uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne dla nas, bo najpierw się zastanówmy nad tym, a śmieszne są dla mnie wiatraki w Polsce, gdzie wiadomo, że mogą one tylko się znajdować nad morzem, tam gdzie są silne wiatry, czy tam w górach, ale nie na terenie, powiedzmy, całej Polski. Także poproszę pana profesora o zdanie. Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o transport materiałów promieniotwórczych czy paliwa jądrowego do elektrowni w Czechach, to ono się czasami przez Polskę sporadycznie odbywa. No, tyle można powiedzieć. Jeśli chodzi o w ogóle energetykę jądrową w Polsce, ja nie jestem jakby merytorycznie przeciwnikiem. Natomiast chciałbym widzieć porządny rachunek ekonomiczny, którego do dzisiaj nie ma. No, jeśli mamy stawiać na energetykę, która nowy rodzaj energetyki, no to nie, że to będzie energetyka, która z jednej strony dywersyfikuje, z drugiej uniezależnia nas energetycznie. W wypadku technologii jądrowych tutaj tego uniezależnienia nie ma, bo cała technologia jest spoza Polski. My musimy najpierw zainwestować i budować własne reaktory. No, reaktor Maria już jest bardzo przestarzały, należałoby mieć inne, wysokotemperaturowy reaktor. No, trzeba rozwijać własne know-how, szkolić kadry i dopiero po jakimś czasie mówić o energetyce jądrowej, która będzie jakimś elementem, w elemencie miała polską myśl, polską obsługę, bo w tej chwili według mnie jesteśmy na to, nie jesteśmy w ogóle gotowi na to. My jesteśmy gotowi na energetykę bazującą na węglu, tu są nowe technologie nasze, możliwe do stosowania. Możemy inne technologie stosować, tak jak geotermia, jak wspomniałem, natomiast w przypadku energii jądrowej, no, kadry naukowe są świetne, ale kadry takie techniczne do obsługi, do budowy, no niestety nie ma technologii, nie mamy w tym zakresie. Ekonomii tutaj brak, nie zamyka się to.
Kolejny telefon, a przypomnę, rozmawiamy o polityce geologiczno-surowcowej. Bilans otwarcia. Profesor Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju. Naszym i państwa gościem. Radio Maryja, halo. Prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Maryja zawsze. Dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Janusz, z Górnego Śląska. Ja do pana profesora mam takie pytanie, prosiłbym o ustosunkowanie się. Na przykład zajmuję się zawodowo handlem i dystrybucją węgla. Chodzi mi o zakaz palenia, jaki będzie wprowadzony w Krakowie. Bo dla mnie to jest jakiś po prostu lobbying, bo od tylu lat mamy producentów naprawdę wspaniałych kotłów niskoemisyjnych i do gospodarstw domowych, i powiedzmy wysokoprzemysłowych, bo dla mnie to jest wielkim nieporozumieniem, bo ja pamiętam lata 80., kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie, studiowałem, wtedy też był problem ze smogiem i wydaje mi się, że to nie jest palenie węglem, tylko po prostu dużą ilością samochodów, które przybyły, szczególnie w centrum Krakowa. A tak jak mamy my węgiel, szczególnie na przykład jak katowicki holding węglowy, o niskiej zawartości siarki, kupiło wysokokaloryczne, to mało gdzie się znajdzie. I dla mnie to jest po prostu chore i to jest jakiś chory lobbying, który preferuje inne źródła energii niż nasz krajowy surowiec. Bardzo bym prosił o ustosunkowanie się tego, panie profesorze.
No, zgodnie z nową ustawą samorządy mają prawo, urzędy marszałkowskie, zadecydować, czy wolno palić węglem, czy nie wolno. W przypadku kotłów węglowych jest problem też taki, należałoby się to przede wszystkim sprawdzić, ile jest spalanego, jakiej jakości węgla, ale także no, jednak śmieci, odpadów, które w niskich temperaturach spalane w szczególności no, produkują toksyczne substancje, skrajnie rakotwórcze czasami, więc to jest poważny problem. Ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne Krakowa są takie, że no, smog stosunkowo łatwo się gromadzi. No i tyle. Ja jedną jeszcze rzecz, którą pan tutaj poruszył, uzupełnił, że ta ustawa w zasadzie pozwala poszczególnym samorządom tworzyć własne normy dotyczące paliwa węglowego i dotyczy w ogóle innego, i dotyczące jakości kotłów, parametrów technicznych kotłów. Więc teoretycznie mogłaby się zdarzyć sytuacja, że w Polsce obowiązywałoby wtedy 16 różnych norm dotyczących paliwa i kotłów w każdym województwie inaczej. Ta ustawa jest nieprzemyślana, ma spore braki. No i chyba na tym należałoby skończyć, prawda? To trudno mi ocenić cokolwiek więcej, co powiedzieć cokolwiek więcej w tym zakresie.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bolek z Pomorza.
Prosimy, panie Bolesławie.
Tak, chciałem się dowiedzieć o taką jedną rzecz. Jaki wpływ ma geoteria na środowisko? Ponieważ rozumiem, że tu mamy do czynienia z pewnym układem zamknięty, który zostanie otwarty. I czy na przykład tutaj nie będzie takiej możliwości, że spowoduje to uruchomienie tej geotermii na skalę masową, czy nie spowoduje na przykład oziębienia klimatu w Polsce? To jest takie moje pytanie. No i dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Ilość energii, która jest pobierana w wyniku pobierania ciepła z ziemi w warunkach geotermalnych, wskutek tego, co dostarcza słońce, jest w wyniku promieniowania jest nieporównywalna. To są rzeczy dalsze niż granica błędu oszacowania. Po prostu jest to dzisiaj niemożliwe do oszacowania w sposób rozsądny, taki wiarygodny. Ta ilość energii geotermalnej w stosunku do słonecznej, geotermalnej pozyskiwanej przez człowieka, czy możliwe do pozyskania obecnie. Także proszę się tu nie martwić.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Poznania.
Prosimy.
Mam takie pytanie. Przed kilkoma laty, a to chyba 8-10 lat temu, w obrębie Poznania, Września, tu Swarzędz i tak dalej, geodezja Kraków robiła jakieś badania, poszukiwania. Tu były okablowane całe powiaty, prawda? I czy w tym i nic nie słychać. Czy to w tym temacie pan minister by coś wiedział na ten temat? Takie kable były rozciągane, prawda? I do ziemi takie wsadzane, takie różne jakieś czujniki czy coś takiego. No,
to zapewne nie była geodezja, tylko geofizyka, badania sejsmiczne, rozkłada się geofony tak zwane, impuls ruchu tektonicznego, sejsmika, no i szczytuje się czas powrotu fali wzbudzonej przez człowieka, a w związku z tym odczytuje się, powiedzmy w ten sposób, budowę geologiczną warstwy, konkretnie warstwy, trochę gęstościowo, sieci o sprężystość, więc wiadomo coś trochę o tych skałach. To są rozpoznania geofizyczne. Jeśli struktury znajduje się jakichś odpowiednich kształtów, no to wtedy można wykonywać w odpowiednich miejscach wiercenie, spodziewając się na przykład ropy naftowej czy gazu. Więc takie to mógł być cel. Tak, to są geofony, były rozkładane geofony prawdopodobnie.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Radio Maryja.
Radio Maryja.
Dzień dobry, witam.
Witam, z kim mamy przyjemność?
Tak, jestem Jacek.
Prosimy, panie Jacku. Prosimy, jesteśmy na antenie.
Jesteśmy na antenie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę radia. Halo.
Prosimy, jeżeli pan chce zabrać głos, to proszę rozpocząć.
Tak, proszę. Dziadek z Karkowa. Słucham naszego radia. Szczęść Boże. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słucham i tak się zastanawiam. Trzeba taki głupot spierdzielić się na antenie.
Wie pan. Skoro pan nie może tego pojąć, to wyrazy współczucie. No cóż zrobisz? Różne są ograniczenia ludzkiego losu. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tamtego. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z panem profesorem Zimnym, geologiem. I on tam miał niesamowite wiadomości na ten temat. Czy planuje się jakieś, żeby było, pan mógł, profesor się spotkać z profesorem Zimnym. To on miał tam wszystkie technologie, wyroby tego, przerobu węgla na gaz i uruchomienie na przykład turbiny, zaraz tam w tych otworach na dole tam i prąd skorzystania z prądu, że w to można przerobić, albo zgazowanie. On tam wszystkie miał te technologie. To no, wiadomości nie z tej ziemi. I to wszystko polskie technologie. Dlatego i uważam, że powinno się skorzystać z jego tego wiadomości. Ja to mam nawet nagrania jego. Także ja by tego to mógłbym nawet przysłać profesorowi. No niesamowite wiadomości. Bogactwa. 732 tysiące odwiertów komuna wywierciła, a 7 tysięcy mówił, że udokumentowanych jest otworów. A znowu jeśli chodzi o geotermię, to mówił, że Niemcy ogrzewają, to było 3 lata temu, ogrzewają te 8 gmin i miast już tą geotermią, a 154 projekty mieli gotowe do odwiertu, już zaprojektowane. Czyli inni na to przechodzą, likwidują wiatraki, a u nas odwrotnie się wszystko robi. To jest trochę dziwne to wszystko.
Dziękujemy. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Przepraszam.
Z Bogiem. Prosimy, panie ministrze.
No, cóż, no technologii wiele istnieje, wiele osób prowadzi badania, są na to granty. Także my się spotykamy. Jutro też będzie takie spotkanie w ministerstwie, gdzie profesor Jacek Zimny też będzie. Chwileczkę będziemy rozwiązywać ten temat problemów geotermalnych z pewnością. No, tyle mogę powiedzieć w tej chwili.
Radio Maryja, prosimy. Halo? Halo?
Halo?
Prosimy, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja.
Pan Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W pierwszej części pan Mariusz, profesor Mariusz wspomniał o firmie Exxon. No ja tu właśnie pochodzę spod Zamościa i no niedaleko od nas były protesty przeciwko firmie Chevron, która jest starszym bratem firmy Exxon, a w ogóle to jest cała korporacja zarządzana z 53 piętra Rockefeller Center. Firma Chevron no w różnych miejscach świata właśnie prowadzi odwierty różne, wydobywa ropę. Kiedyś właśnie na początku lat na początku swojej działalności firma Standard Oil wyeksploatowała Wenezuelę. Do dziś Wenezuela się nie może z tego otrząsnąć, popadła w lewicowe rządy. Czy nad całym tymi, no ostatnio właśnie też czytałem, że pan Soros niejaki, który na początku lat naszego przełomu 90. pomagał nam wejść w demokrację, ma bardzo dużo ma w ręku te... No ogólnie chciałem się zapytać, czy jest prowadzona jakaś ochrona służb specjalnych nad właśnie wydawaniem koncesji, żeby taki pan Soros nie miał w ręku w większości koncesji teraz na wydobycia. To tyle, dziękuję, szczęść Boże.
Otóż są prowadzone postępowania prekwalifikacyjne, w których organy są, te podmioty są sprawdzane pod względem kontroli państw czy osób trzecich nieujawnionych. Tej sytuacji niestety nie było wcześniej. Dopiero po moich protestach i aferach, które się pojawiły kilka lat temu, kiedy nadmiernie wydawano koncesje, tą procedurę wprowadzono, ale już nie stosunkowo późno. Ja dlatego właśnie chcę tworzyć między nimi dlatego służbę geologiczną, żeby ta służba geologiczna no, w sposób taki no, jawny potrafiła sprawdzić podmiot, sprawdzić jego wiarygodność, ocenić zdolności inwestycyjne i wielkość tak zwanego capex realnego, czyli takiego, który czy potrafi zainwestować, czy rzeczywiście chodzi o inwestowanie tylko w poszukiwanie, czy na pewno w eksploatację i tak dalej, czy wiarygodność firmy i jej rzeczywiste cele, bo są firmy, które inwestują głównie w celach spekulacyjnych, są firmy, które w sposób uczciwy rozwijają interes, są tak zwanym junior investor, czyli takim inwestorem, który po to poszukuje, żeby po znalezieniu udokumentowaniu złoża sprzedać firmie, która się zajmie eksploatacją. Oczywiście my to wszystko rozumiemy. Nie chcemy zabraniać żadnej inwestycji pod warunkiem, że państwo polskie będzie miało jako właściciel kopaliny będzie miało bezpośrednią kontrolę nad tym, co się dzieje z tą kopaliną, prawda? Czy prawidłowość wydobycia, niespekulacyjny jej charakter i tak dalej, i tak dalej. Więc to w tej chwili poprawia się ta sytuacja, ale poprawi się dopiero naprawdę wtedy, kiedy będzie działał organ państwa, który ja tu nazywam roboczo Polską Służbą Geologiczną.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Proszę.
Szczęść Proszę Boże.
Czy mógłbym...
Jesteśmy na antenie. Pan Stanisław?
Tak, Stanisław.
Prosimy, panie Stanisławie.
Proszę państwa, chciałem powiedzieć taką rzecz. W okolicach 2000 roku, chyba 98, tam, no w tych granicach, była organizowana przez nasz dziennik konferencja na temat energetyki alternatywnej. Ona była organizowana w Międzybrodziu Krakowskim, tuż u podnóża Góry Żar. I ja, jak już szczęśliwym trafem dowiedziałem się o tym, otrzymałem urlop, delegację służbową na 3 dni i uczestniczyłem w tej konferencji. Żył jeszcze w tym czasie profesor Sokołowski. Był na tej konferencji również profesor AGH, pan Zimny i jeszcze było kilka innych osób. Nie pamiętam, czy był również pan Ryszard Kozłowski, też profesor. I proszę państwa, no ja się bardzo dziwię, powiem szczerze, że jestem niemile zaskoczony, bo obiecywałem sobie jakichś istotnych informacji, ewentualnie jakieś zarysu polityki energetycznej. Tymczasem jest to jakieś takie wszystko hamowane przez filtr, takie powiedziałbym półgębkiem informacja. Może to jest ze względów taktycznych, nie wiem. W każdym razie powiem tylko jedno. Profesor Sokołowski powiedział 4000 odwiertów wykonanych, wszystkie udokumentowane. Nie wszystkie były robione legalnie. Część tych otworów była no, utajniana. Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale no powiem. No. I powiedział tak. Zadałem pytanie. Jaka jest największa wartość geologiczna naszych zasobów ziemi? No i były tam odpowiedzi na temat węgla, miedzi, srebra i innych rzeczy. I proszę państwa, odpowiedź była taka profesora Sokołowskiego. Wszystko to, cośmy oceniali za nasze największe bogactwo, to się mieściło w granicach 2%. Reszta, czyli 98% tam z jakimś ułamkiem, to była wartość energii cieplnej, przeliczalna tam już w jednostkach ciepła i energii zawarta w zasobach zasobach cieplnych w ziemi. Powiedział profesor Sokołowski, że pod Polską są 3 Bałtyki w rządku, solanki i temperatura tej solanki w niektórych miejscach zbliża się do 300 stopni a w słabych miejscach około 40 stopni.
Dziękujemy panie Stanisławie. Ten temat był niejednokrotnie już i ta kwestia niejednokrotnie już poruszana podczas tego naszego spotkania. Panie ministrze, panie profesorze, bardzo często wraca to, co nazywamy, były odwierty, były badania i one są zamknięte. Ja bym poprosił jeszcze raz o tym w części telewizyjnej, krótko mówiliśmy, udokumentowane, niezagospodarowane złoża. Dlaczego niezagospodarowane? Pan kilka powodów takiego niezagospodarowania wymienił jako przyczyny obiektywne, a nie tylko powiedzielibyśmy polityczne.
Oczywiście to prawda. Mamy wiele złóż perspektywicznych, które nie są udokumentowane. Udokumentowane to znaczy, że nie znamy precyzyjnie warunków geologicznych, miąższości, jakości, przede wszystkim jakości, jeśli na przykład w przypadku węgla jakość jest kluczowa, obecność części niepalnych, obecność chloru, siarki, kaloryczność i tak dalej, domieszki właśnie takie, które utrudniają spalanie. Także to są zasoby, które są, wchodzą w zasoby perspektywiczne albo geologiczne, ale nie są zasobami udokumentowanymi, nie są zasobami przemysłowymi. Więc to, te różnice w przypadku niektórych kopalin, na przykład gazu ziemnego, mogą być nawet dziesięciokrotne, to znaczy dziesięciokrotny mnożnik tego, co możemy jako wysokiej jakości paliwo wydobyć w stosunku do tego, co możemy przypuszczać, że jest. Wiele obszarów nie zostało prawidłowo rozpoznanych. Proszę zwrócić uwagę, że niektóre kopaliny 40 lat temu, metodami wykonanymi 40 lat temu wiercenia, one dzisiaj są no, nie bezużyteczne, znamy dzięki temu budowę geologiczną, ale jeśli nie mamy rdzeni, nie potrafimy z tego okresu, nie potrafimy wykonać ponownych badań geochemicznych czy mineralogicznych, petrologicznych, których wtedy nie można było wykonać. I okazuje się, że niektórych pierwiastków w ogóle nie analizowano, które dzisiaj w ilościach na przykład 0,1% okazuje się, że czyni się z tego zwykłego kamienia, można powiedzieć w cudzysłowie, skały występującej na przykład na kilometrze głębokości, czyni się dobrej jakości ruda, na przykład kobaltu albo wanadu, prawda? Czyli tych pierwiastków, które wcześniej no, praktycznie nie pomijano, nie analizowano, bo szukano przede wszystkim minerałów, które zawierają odpowiednie pierwiastki, czyli tego, co jest na poziomie 10, 20, nawet 30% w niektórych wypadkach. No i to jest jakby podstawowy problem. Do badań geologicznych pod tym przeskoku technologicznym, jakiego doświadczyliśmy przez ostatnie 15 w szczególności lat, no, trzeba będzie powrócić znowu. I to jest rzecz, która no, w mojej opinii perspektywy są dobre. Trzeba się za to zabrać. Musimy mieć organ państwa, który będzie tym dobrze zarządzał. Ja go nazywam Polską Służbą Geologiczną i niech tak na razie zostanie.
Profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju. Podejmowany przez nas temat polityka geologiczno-surowcowa, bilans otwarcia. Tylko sprawne państwa mogą prowadzić skuteczną politykę surowcową. Takie zdanie czy takie myśli często spotykamy w temacie, zwłaszcza polityki surowcowej, która to polityka ma wykorzystać to, co dała nam natura, to, co jest w strukturach geologicznych i co może przyczynić się do rozwoju całego naszego narodu, całego społeczeństwa, naszego państwa. Zatem to, o czym dzisiaj mówimy, a jest bilansem otwarcia, wykazuje, że państwo, w którym żyjemy dotychczas, nie było państwem sprawnym, ponieważ nie było skutecznej polityki surowcowej, a wręcz ta polityka okazywała się jednym wielkim chaosem i bałaganem. co trzeba uczynić w kilku punktach na zakończenie tej rozmowy. Poprosiłbym, by pan minister wyszczególnił nie tylko w wymiarze swojej działki jako głównego geologa kraju, ale w wymiarze funkcjonowania naszego państwa, byśmy mogli jako naród i jego obywatele budować silne państwo w oparciu o to bogactwo, które mamy w złożach, w zasobach geologicznych naszej ziemi. I to pytanie, takie ostatnie, ale dosyć szerokie, chciałbym jeszcze zawrzeć w takim małym akcencie, że przecież przed wyborami tak bardzo mocno występowaliśmy w obronie polskich lasów, ale też polskiej ziemi. Wiedząc, że nie tylko ziemia jako gleba jest naszym skarbem i cała tradycja agralna, ale również to, co pod tą ziemią znajduje się.
Tak. No, ojciec, dziękuję za to, no, można powiedzieć, podsumowanie klu naszych tutaj rozmów, niedokończonych, bo niedokończonych, jak widać, ale gdybyśmy tak częściowo próbowali podsumować, no to rzeczywiście tu nie geologia zawinia, tu nie natura, tu nie opatrzność, że nas obdarzyła no, sporymi zasobami, ale to, że państwo, Polacy, nie potrafili się z takich czy innych przyczyn dobrze zorganizować, nie potrafili przygotować odpowiedniego prawa, podnieść się, niestety ryzyko inwestycyjne jest nadal zbyt wysokie, chociaż mam nadzieję, że się obniża i to zobaczymy za jakiś czas. I w związku z tym inwestowanie w poszukiwanie geologiczne Polsce musiało skończyć się taką katastrofą, no, jaką żeśmy obserwowali, z bardzo spekularną z przypadku gazu w łupkach, ale te katastrofy idą w innych zakresach. Jest no, fatalna sytuacja, jak się dzieje węgiel kamienny. Tutaj konsekwencje mogą być dużo większe, dużo gorsze, bo nie tylko utracone korzyści, ale także utracenie tego, co jest dorobkiem wielu pokoleń. Mamy podobną sprawę, jeszcze nie tak złą, jeśli chodzi o miedź, srebro, ale też jest niewesołą. Boję się, że kopalnie należące do KGHM-u no, idą tak, jak kilka lat temu było w przypadku kopalni węgla kamiennego. Oby ten scenariusz się nie sprawdził. Mam nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości da radę, tak jak obiecaliśmy, damy radę się wyratować. Na razie w niektórych wypadkach, jeśli chodzi o to zasoby przyrody nieożywionej, tego logiczne, takie także i ożywionej, no to mamy ciągle ten wózek pędzący w dół, jesteśmy na etapie wyhamowywania i trzeba będzie mozolnie wracać, ciągnąć to pod górę, tak żeby ustawić wszystko na prawidłowe, rozsądne tory, no w interesie Polaków, państwa polskiego.
Dziękuję za rozmowę. Kogo pan minister pozdrawia?
No, przede wszystkim oprócz, no, całą rodzinę Radia Maryja, moją rodzinę osobiście, współpracowników, a więc rodzinę w Ministerstwie Środowiska, w rządzie. Jesteśmy razem, walczymy razem, jesteśmy jednością. Mamy jeden cel wspólny, silną Polskę, tak jak ojciec powiedział. No i każdy tą swoją działkę będzie starał się i stara się ze wszystkich sił no, utrzymać na poziomie jak najwyższym, jak najmocniejszym, żebyśmy po prostu mieli z tego jako naród bardzo silne wsparcie gospodarcze.
Pan minister nie ma ze sobą teczki, ale ma kieszeń pełną kamyków.
No tak, zawsze kilka drobiazgów noszę takich, które mogę czasami pokazać, podarować.
Charakterystyczny jest ten, którego cykl koniunkturalny po 3000 lat.
A, to prawda. Taki przykład był, że ad hoc wypadł rzeczywiście, bo mamy oczywiście cykle w różnych surowcach. Te cykle mają kilka czy kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat. Pojawiają się i znika zapotrzebowanie na niektóre surowce, ale takim spektakularnym surowcem no, jest krzemień, prawda? Była w Polsce potężna produkcja, jak na ówczesne czasy, w okresie no, kamienia łupanego, prawda, w ogóle nazwy epok rozwoju ludzkości, te pierwsze przynajmniej, no, zawsze były związane z surowcami, bo mówimy o kamieniu, prawda, i w tym wypadku no, w Polsce była produkcja krzemienia do produkcji broni, do polowania, do walki, kiedy 3000 lat temu na przykład były dosłownie kopalnie, bardzo prymitywne, ale jednak to były, można to nazwać kopalniami. No i potem zaprzestano, bo po prostu nie było już koniunktury, nie było zapotrzebowania na krzemień, no, pojawiło się zapotrzebowanie dobrych kilka lat temu, już jako kamień ozdobny i znowu koniunktura się pojawiła. Także nigdy nie wiadomo, co się stanie. Warto
bardzo
tego
ciekawą
pilnować,
strukturą,
co się ma.
Strukturą i też bardzo lekki.
No to nie, to jest wartość może nie jest taka lekka, bo to jest niewiele poniżej 3 gramów, 2,5 grama na centymetr sześcienny, ale rzeczywiście nie jest to ruda, prawda? Więc jest... Ale ładnie wygląda, pięknie, są odmiany naprawdę śliczne.
Okazało się, że proste tak. Pytanie o lekkość okazało się powodem do precyzyjnej odpowiedzi. Jeszcze raz, na centymetr sześcienny jaka waga?
Około 2,5 grama na centymetr sześcienny.
Dziękuję. Profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, naszym Państwa gościem. Niech Pan Bóg błogosławi w dalszej służbie Polsce i narodowi jako sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, no i rozwoju geologicznego naszego kraju, zwłaszcza tej polityki geologiczno-surowcowej. Dziękuję.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.